dobra wiadomość czasami powoduje wielkie zamieszanie. Zwłaszcza jeżeli ta dobra wiadomość dotyczy czegoś nowego, co ma się wydarzyć w naszym życiu. I tak to jest, że wówczas to ekscytacja miesza się z obawą. Ponieważ z jednej strony to nowe, którego oczekujemy, jest ekscytujące i lubimy nowe rzeczy, a z drugiej strony te nowości czasem budzą niepokój i niepewność. Tak to jest, kiedy na przykład dostajesz wiadomość, dobrą wiadomość o tym, że otrzymałeś nową pracę. I z jednej strony to jest ekscytujące, ponieważ myślisz sobie, nowa praca, nowe pobory, lepsze, nowe stanowisko, lepsze, nowe wyzwania, okazja do tego, aby robić kolejne kroki w swojej karierze, nowe miejsce pracy. Ale z drugiej strony zadajesz sobie pytanie, czy szef będzie w porządku, czy z kolegami w pracy się dogadam, czy atmosfera w pracy będzie dobra, czy uda się pogodzić pracę z życiem osobistym i rodzinnym, czy trzeba będzie stawać po godzinach, czy dam radę. I tak to jest, że dobra wiadomość czasem powoduje ekscytację i obawy jednocześnie. O tym też wiedzą młodzi ludzie, którzy otrzymują dobrą wiadomość, że już niedługo zostaną rodzicami. I ta dobra wiadomość rzeczywiście powoduje wielkie zamieszanie w ich życiu, bo nagle uświadamiają sobie, że wydarzy się to, na co czekali, o czym marzyli, czego pragnęli. Będą rodzicami, za kilka miesięcy będą mieć swojego małego, własnego dzidziusia, ich własnego. Ale kiedy ten słodziak przyjdzie na świat, to też wiedzą, że wszystko się zmieni. Będą inaczej jeść, inaczej spać, inaczej odpoczywać. Nawet podróż na drugi koniec miasta będzie wyglądała inaczej niż kiedyś. I zadaję sobie pytanie, czy my damy radę? Czy damy radę z tego małego, nieokrzesanego człowieka, czy tego człowieka wychować na dorosłego, cywilizowanego człowieka? Czy sobie z tym wszystkim poradzimy? I to jest moment, kiedy ekscytacja miesza się z obawą. Też jest tak, że kiedy słyszymy dobrą wiadomość od Boga, to ona też często powoduje wielkie zamieszanie. I to jest też ten moment, kiedy ekscytacja miesza się z obawą. Czasem tak jest, że słyszysz tą wiadomość po raz pierwszy i ją przyjmujesz, że Bóg cię kocha, że chce przebaczyć twoje grzechy, że chce dać nowy początek i przyjmujesz tę wiadomość z radością. A czasem to jest tak, że po raz kolejny Bóg wkracza w nasze życie, już jako ludzi wierzących, i nagle zmienia jego kierunek, pokazuje nam nowe rzeczy, odkrywamy swoje miejsce w służbie, w kościele i też to jest ekscytujący moment, bo Bóg staje się szczególnie bliski. Rozpoczynamy nowy rozdział. Nagle rzeczy nabierają sensu. Są nowe wyzwania. Ale też te momenty, kiedy słyszymy dobrą wiadomość, bywają też frustrujące i napełniają nas obawą, bo wiemy, że to wiąże się z decyzjami, ze zmianami w życiu, być może z trudnymi rozmowami, a co powiedzą bliscy, rodzina, ci, którzy są wokół nas. I Maria doskonale znała te uczucia i wiedziała, że dobra wiadomość czasem rzeczywiście wywołuje ekscytację i obawy. Maria była narzeczoną Józefa. Zanim się poznali, była po prostu zwykłą, prostą dziewczyną, która mieszkała w mieście Nazaret. Nie należała do bogatych, więc nie spodziewała się od życia wiele. Potem poznała Józefa, zakochali się, były zaręczyny i Maria myślała sobie, że życie będzie takim normalnym, zwyczajnym życiem, jak w większości żydowskich kobiet. Będzie ślub, potem przyjdą na świat dzieci, potem dzieci dorosną, będą wnuki. I jak będą mieli szczęście i zdrowie z Józefem, to się razem zestarzeją. Ale tak się, Bóg miał inny plan i tak się do końca stać nie miało, ponieważ sam Bóg wkroczył w jej historię, wdarł się w jej historię i przyniósł jej dobrą wiadomość, posyłając swego anioła Gabriela. To była wiadomość o tym, że po pierwsze Maria po raz pierwszy zostanie mamą, co już samo w sobie budziło ekscytację i obawy, ale też w tej historii nic nie miało być zwykłe i normalne. Ponieważ anioł powiedział Marii, że to dziecko, które urodzi, będzie niezwykłe, bo to będzie sam Zbawiciel świata, Jezus Chrystus. Obiecany Mesjasz, na którego czekali Żydzi od pokoleń. A też powiedział jej, że to dziecko zostanie poczęte z Ducha Świętego. Że to Duch Święty stąpi na Marię i ona zajdzie w ciążę. To była dobra wiadomość. Najlepsza, jaką mogła usłyszeć żydowska dziewczyna. Będzie matką Zbawiciela, Mesjasza. Oto Bóg na jej oczach wkracza w historię i wkracza w historię przez nią. bo to na jej oczach będą działy się ważne rzeczy, ona będzie częścią tych rzeczy. Ale z drugiej strony, tak wyobrażam sobie, że to musiało napełniać jej serce obawą. Bo ta historia o poczęciu z Ducha Świętego, to trudno w to uwierzyć i trudno to wyjaśnić innym. Jakiś czas temu oglądałem debatę pomiędzy nieżyjącym już ateistą Christopherem Hitchensem i profesorem chrześcijaninem Johnem Lennoxem. I w czasie tej debaty pomiędzy ateistą i chrześcijaninem Hitchens mówi do Lennoxa: słuchaj John, w co jest łatwiej uwierzyć? W to, że miał miejsce cud i Duch Święty stąpił na Marię i zaszła w ciążę, czy to, że żydowska dziewczyna wymyśliła sobie bajkę po to, żeby ukryć to, że zapomniała się z chłopakiem? Okazuje się, że nie tylko dzisiaj trudno jest w to uwierzyć, ale też w tamtych czasach wcale nie było łatwiej. Józef może był prostym cieślą, ale on wiedział, skąd się biorą dzieci. I historia o tym, że Józefie, rozmawiałem z aniołem i Duch Święty stąpił na mnie i jestem w ciąży, nie brzmiała zbyt przekonująco. W tamtych czasach, co prawda, Rzymianie zabronili wykonywania wyroków śmierci. Żydzi nie mogli tego robić samodzielnie, ale zgodnie z prawem Józef powinien ogłosić to, że Maria była mu niewierna. I gdyby to było możliwe, należało ją wyciągnąć z miasta za mury, tam ją zawlec i ukamienować. A nawet wtedy, kiedy te wyroki śmierci były zakazane przez Rzymian, Józef mógł ogłosić wszystkim, że Maria była mu niewierna i wtedy to dziecko, które by się narodziło, nazwane byłoby mamzer, co było obraźliwym określeniem. I jako dorosły człowiek, taki człowiek nie miał wstępu do świątyni. Rzymianie z takimi dziećmi radzili sobie inaczej. Oni po prostu, dzieci, które rodziły się ze zdrady małżeńskiej, z niewierności, po prostu zostawiali przy drodze, za murami miasta, aby umarły. A więc z jednej strony w sercu Marii była ekscytacja, oto została wybrana, oto Bóg ma plan, oto będzie matką Mesjasza, ale z drugiej strony być może w jej głowie było wiele pytań o to, jak to przekazać innym, jak oni zareagują, co to będzie, jak to będzie. I dlatego też nie dziwi fakt, że w tym ważnym i trudnym momencie swojego życia Maria nie chciała być sama. Ale postanowiła, że odwiedzi swoją kuzynkę Elżbietę, o której anioł jej powiedział, że jest już w 6. miesiącu ciąży. I tam u tej Elżbiety postanowiła spędzić 3 miesiące. A historia tego spotkania została opisana w ten sposób. W tych dniach Maria wybrała się w drogę i pośpiesznie udała się w górskie strony, do pewnego miasta w Judei. Tam weszła do domu Zachariasza i przywitała Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, płód w jej łonie gwałtownie się poruszył i została napełniona Duchem Świętym. Wtedy wykrzyknęła: szczęśliwa jesteś między kobietami i szczęśliwy owoc twojego łona. Czemu zawdzięczam to, że przybyła do mnie matka mojego Pana? Bo gdy twoje powitanie dotarło do moich uszu, płód w moim łonie poruszył się z radości. Szczęśliwa jest także ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana. Kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, to odkrywamy, że pierwsze dwa rozdziały tej Ewangelii skupiają się na dwóch postaciach. Na narodzinach Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa. To są dwie kluczowe postaci, które są kluczowe dla tej części Ewangelii, a też dla całej Ewangelii. Mamy zapowiedź narodzin Jana, zapowiedź narodzin Jezusa, potem Maria wielbi Boga za to, że zostanie matką Jezusa, potem Zachariasz, ojciec Jana, wielbi Boga. Jest opis narodzin Jana i opis narodzin Jezusa. I w tym oto fragmencie mamy opis sytuacji, w której te dwie matki, tych dwóch bohaterów spotykają się, a także tych dwóch wielkich ludzi spotyka się po raz pierwszy jeszcze w brzuchach swoich mam. I kiedy Maria przychodzi do Elżbiety i ją pozdrawia, Elżbieta słyszy jej pozdrowienie i mały Jan w jej brzuchu poruszył się z radości, czytamy. I ciągle pamiętam, jak lata temu dr Wojciech Gajewski, tłumacząc nam ten fragment i mówił o tym, co znaczy to słowo poruszył się. Mówi, że to słowo poruszył się w języku greckim brzmi skirtao, znaczyło tyle, co skakać, poskakiwać z radości, tańczyć. A potem barwnie opowiadał o tym, jak mały Jan Chrzciciel skirtał na cześć swojego Zbawiciela, bo znalazł się w jego obecności. I tak to właśnie było. I w tym momencie Duch Święty stąpił na Elżbietę i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i wypełniło się proroctwo, ponieważ Bóg powiedział jego ojcu Jana, że Jan będzie napełniony Duchem Świętym jeszcze w łonie swojej matki. I wtedy Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, mówi o Marii, że jesteś szczęśliwa między kobietami, bo Bóg cię wybrał do tak wyjątkowego zadania, a potem powiedziała coś, co może brzmiało jak po prostu zwykłe pozdrowienie, forma grzecznościowa, ale tak naprawdę w tych słowach zawarte było ważne przesłanie o tym, kim jest Jezus Chrystus w jego tożsamości. Bo Elżbieta mówi, czemu to zawdzięczam, ten przywilej, że przyszła do mnie matka mojego Pana. A potem mówi do Marii, że jest szczęśliwa, ponieważ uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana. Czyli z jednej strony Maria jest matką Pana, a z drugiej strony ona uwierzyła w słowa, które usłyszała od Pana. Jakiego Pana? Od Boga. Ona uwierzyła w słowo Boga, że zostanie matką Bożego Syna Boga i ona właśnie zostanie przez nią Jezus Chrystus, sam Bóg przyjdzie na świat. A więc ten tekst pokazuje nam, że Jezus Chrystus jest nie tylko człowiekiem, synem Marii, ale jest też Bogiem. I kiedy wczytujemy się ten tekst uważnie, odkrywamy, że tu pojawiają się trzy osoby Trójcy Świętej. Jest Bóg Ojciec, który mówi, jest Bóg Syn, który ma się narodzić, jest Bóg Duch Święty, który inicjuje uwielbienie, który inspiruje do uwielbienia i napełnia. I Maria też będąc w tym miejscu, rozmawiając z Elżbietą, też ulega tej atmosferze uwielbienia i zaczyna mówić, wtedy powiedziała Maria, moja dusza wywyższa Pana, mój duch zachwyca się Bogiem, moim wybawcą. Gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej, bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy okazują Mu cześć. I to ciekawe, że chociaż Maria miała świadomość tego, że to ona została wybrana, że o niej będą pamiętały wszystkie następne pokolenia, to w swojej modlitwie, kiedy czytamy ją w całości, mniej skupia się na sobie, a bardziej na tym, który ją wybrał. I paradoksalnie znowu mówi o Bogu, nazywa Boga moim wybawcą, dosłownie moim Zbawicielem. I mamy paradoks, bo ta, która nosi w sobie Zbawiciela świata, nazywa Boga swoim Zbawicielem. Bo ona też wiedziała, że chociaż została wybrana, że chociaż Bóg ma dla niej plan, aby przez nią narodził się Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, to ona też sama potrzebuje zbawienia. I właśnie dlatego, jako ewangeliczni chrześcijanie, choć patrzymy na Marię z podziwem, choć uczymy się o niej, choć jest dla nas inspiracją do posłuszeństwa, do wierności, do słuchania Boga, to nie modlimy się do Marii, nie czcimy Marii, ponieważ chcemy stanąć w jednym rzędzie z nią, aby czcić Boga. I wiemy też, że zbawienie przynosi nie Maria, ale Jezus Chrystus, którego ona urodziła, że On jest jedynym Zbawicielem, jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Dlatego też zachwyceni tą jej postawą, chcemy się wsłuchać w tą jej modlitwę, a w tej modlitwie ona mówi o Bogu, że jest wybawcą, mówi o Bogu, że jest święty, że Jego imię jest święte, nazywa Go Wszechmocnym, mówi o tym, że jest wierny, ta wierność trwa z pokolenia w pokolenie. Ona oddaje cześć Bogu, który czyni wielkie rzeczy przez zwykłych ludzi. A więc co my tu mamy? Mamy spotkanie dwóch kobiet. Staruszki, która już nie powinna mieć dzieci. I młodej dziewczyny, która jeszcze nie ma męża. Które usłyszały dobrą wiadomość. Dobrą wiadomość, która powoduje wielkie zamieszanie. I które słysząc tę wiadomość z ekscytacją i z obawami. Ale wielbią Boga. Oddają Mu cześć i chwałę. Też mają ku temu powody. I tak to już jest, że kiedy Bóg zaczyna coś nowego w Twoim życiu, to wymaga to od Ciebie odwagi. Ale też budzi w sercu wdzięczność i uwielbienie. I przekonał się o tym Adoniram Judson. Kiedy skończył seminarium, dostał propozycję pracy jako pastor pomocniczy w jednym z wielkich kościołów w Bostonie. Jego mama i siostra były zachwycone tym, ponieważ taki wielki, znany kościół, prestiżowa praca, ponadto cieszyły się z tego, że Adoniram zostanie w ich mieście, że będzie mieszkał razem z nimi, że będą go widywały regularnie. Ale on też usłyszał dobrą wiadomość od Boga dla swojego życia. I wiedział, że Bóg nie chce, aby pracował w Bostonie, ale Bóg powołuje go na misję, daleko za morze. Kiedy powiedział o tym swojej rodzinie, to wszyscy byli przerażeni tym pomysłem, że on gdzieś tam za morze ma jechać. Ale tak to jest tą dobrą wiadomością. Ona wywołuje ekscytację, ale też obawy. Adoniram zabrał swoją żonę i wyruszył. Pojechali daleko do Birmy. Tam miał takie marzenie, że chciał przetłumaczyć język na Biblię na lokalny język, a ponadto chciał założyć kościół, który liczyłby gdzieś około 100 osób. Ten cały czas pobytu w Birmie to był czas ciężkiej pracy, choroby, więzienia, czas, kiedy opakiwał śmierć swojego dziecka, czas, kiedy zmagał się ze swoimi słabościami, w końcu pochował swoją żonę. Przez 6 lat nikt się nie nawrócił. Po 6 latach nawrócił się pierwszy człowiek. Ale kiedy Adoniram Judson umarł, to okazało się, że ukończył Biblię. Przetłumaczył ją. Co więcej, okazało się, że zostawił po sobie nie jeden kościół, ale 100 kościołów, w których zbierało się 8 tysięcy ludzi. Szacuje się, że ci, którzy nawrócili się przez służbę tych kościołów, to jest liczba około 50 tysięcy ludzi. Bo tak to jest, że dobra wiadomość wywołuje wielkie zamieszanie, powoduje ekscytację i obawy, ale tam, gdzie się pojawia, ona budzi w sercach wdzięczność i uwielbienie. I ty dokładnie wiesz, o czym mówię, bo kiedy myślisz o swoim życiu, to myślisz sobie o tych momentach, kiedy Bóg zaingerował, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś Jego Ewangelię i poczułeś, że jesteś czysty, że Bóg ci przebaczył. I to budzi uwielbienie. Albo uwolnił z nałogu. I to budzi uwielbienie. Albo poskładał rozpadającą się rodzinę, małżeństwo. I to budzi uwielbienie. Bo tak to jest, że kiedy Bóg zaczyna coś nowego w twoim życiu, to wymaga to ci odwagi, ale też budzi właśnie wdzięczność i uwielbienie. Ale też jest coś więcej. Kiedy Maria modliła się tą modlitwą, to nie tylko była wdzięczna i wielbiła Boga, ale też nagle zobaczyła swoje życie jako część większej historii. Bo to jest coś, czego my wszyscy potrzebujemy. Zobaczyć, że moje życie ma sens, że ono jest częścią Bożego planu, większej historii Boga. I my szukamy tego sensu. My tego potrzebujemy. Jeżeli masz psa, to twój pies tego nie potrzebuje. On rano wstaje, wyprowadzasz go na spacer, potem je, goni kota, jak macie kota, albo znajdzie się jakiegoś w sąsiedztwie. Potem rozrabia, potem idzie spać. I on nie zadaje sobie takiego pytania, ale po co ja to robię? Po co ja jem, śpię, gonię kota, idę na spacer? Jaki jest sens tego wszystkiego? On takiej potrzeby nie ma, ale my jako ludzie chcemy wiedzieć sens w swoim życiu i chcemy wiedzieć, po co robimy to, co robimy, po co tu jesteśmy. I właśnie kiedy Maria modliła się dalszym ciągiem tej modlitwy, pokazuje, że ona odkryła swój sens, sens swojego życia. I mówi tak: Bóg okazał siłę swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc. Władców zrzucił z tronów, a pokornych wywyższył. Potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem przez ląd na miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomkom na wieki. A dalej czytamy: i Maria pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, po czym wróciła do swojego domu. I to ciekawe, kiedy patrzymy na te słowa, to one na pierwszy rzut oka zdają się w ogóle nic nie mówić o Bożym planie. Zdaje się, że ten Bóg, który to jest opisany, to jest Bóg, który nie lubi bogatych, bo są bogaci, a lubi biednych, bo są biedni. I ciągle krytykuje tych bogatych, którzy mają. Ale kiedy się wczytamy w ten tekst uważnie, to odkrywamy, że on faktycznie pokazuje, jaki jest plan Boga tego świata. Że kiedy Bóg ingeruje w historię, kiedy wkracza w historię, to kończy niesprawiedliwość, wyzysk i krzywdę. Nasz świat często działa na takiej zasadzie, że silniejszy zawsze ma rację. Silniejszy może więcej, bo jest silniejszy. Ci, którzy mają więcej, mogą więcej, na więcej sobie mogą pozwolić, bo mają pieniądze, mają środki. A często to, że mają więcej, robią kosztem tych, którzy mają mniej. W tym tygodniu czytałem historię Harveya Weinsteina, znanego producenta filmowego, który został oskarżony o to, że molestował 30 kobiet. Jego prawnicy zawarli ugodę w sądzie wstępną, według której on nie musi iść do więzienia za to, co zrobił. Musi zapłacić 25 milionów dolarów odszkodowania. Ale okazuje się, że on nie musi tego zapłacić. To zapłaci go firma ubezpieczeniowa. A ugoda mówi, że on, jeśli nie chce, to nie musi nikogo przepraszać. I ty słyszysz tą historię i mówisz, nie, to niemożliwe. Tak nie może być. To niesprawiedliwe. Kto i kiedy powie dość? No właśnie, Bóg powie dość. Bo kiedy Bóg wkracza w historię, to On kończy niesprawiedliwość. Kończy wyzysk i kończy zło. I ten tekst pokazuje Boga, który nie tylko kończy zło i niesprawiedliwość, ale Boga, który słucha tych, których nikt inny słuchać nie chce. Który pochyla się nad tymi, którzy sami nie mają siły wstać. Który pomaga tym, którymi nikt inny się nie interesuje. I nie dlatego, że są słabi, ale dlatego, że są gotowi przyjąć Jego łaskę. Bo Bóg swoją łaskę okazuje wszystkim. Ale często okazuje się, że ci, którzy mają wszystko pozbierane w życiu, którzy mają wszystko pod kontrolą, nie widzą potrzeby Boga. Bo ja wszystko mam poukładane, wszystko mam pozbierane. Ale ci, którzy są w rozsypce, to wszystko się rozsypało. Oni wiedzą, że jeśli Bóg im nie pomoże, to nikt im nie pomoże. I właśnie o tym mówi ten tekst. Że ci pozbierani pójdą w rozsypkę. A ci, którym się wszystko posypało, tych Bóg pozbiera. Bo są świadomi, że potrzebują Jego łaski. Jednak najbardziej intryguje mnie w tej modlitwie Marii fakt, że Maria modląc się używa czasu przeszłego. Mówi, że Bóg okazał siłę swoim ramieniem. Rozproszył tych, którzy się chełpią. Władców zrzucił z tronów, pokornych wywyższył, potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ujął się za swoim sługą, Izraelem. Naprawdę? Przecież Jezus Chrystus jeszcze się nie urodził. Herod ciągle siedzi na tronie. W Rzymie ciągle panuje pogański cesarz. Izrael ciągle jest pod okupacją. Bóg zrzucił władców z tronów? Kogo zrzucił? Ale Maria modliła się tymi słowami, ponieważ wiedziała, że ten Bóg, który wkroczył w historię, dotrzyma swoich obietnic i pewnego dnia zobaczy świat takim, jakim Bóg chce go widzieć. I pewnego dnia faktycznie zrzuci z tronów niesprawiedliwych władców. Pewnego dnia ukaże tych, którzy krzywdzą innych. My dzisiaj patrzymy na świat z perspektywy 2000 lat po narodzinach Jezusa. Patrzymy na Niego i ciągle jest wiele zła, niesprawiedliwości, bólu, krzywdy, cierpienia. I myślimy sobie, kiedy to się zmieni? Ale Maria, modląc się tymi słowami, wiedziała, że Bóg przez swoją łaskę zaprosił jej do swojej historii, aby stała się częścią Jego Bożego planu, który wykracza daleko poza jej życie. I my też możemy być pewni tego, że Bóg ze swojej łaski zaprasza nas, abyśmy byli częścią Jego planu, Jego historii. I pewnego dnia zobaczymy świat takim, jakim On chce go widzieć. A póki co żyjemy w napięciu pomiędzy już, a jeszcze nie. Już Królestwo Boże przyszło, już Jezus się narodził, już Bóg wkroczył w historię, ale jeszcze nie widzimy pełni tego Królestwa. Jeszcze nie widzimy nastania pełni Królestwa, kiedy Bóg zaprowadzi swoją sprawiedliwość. Już doświadczamy przebaczenia grzechów, zbawienia, ale jeszcze ciągle nie widzimy pełni zbawienia. Już nasze grzechy są przebaczone, ale ciągle grzeszymy. Już Bóg nas uzdrawia, dotyka, ale ciągle jeszcze chorujemy, umieramy. Bo żyjemy w tym napięciu pomiędzy już, a jeszcze nie. Ale z Bożej łaski możemy stać się częścią Bożego planu, Bożej historii. Bo tak to jest, że kiedy Bóg zaczyna coś nowego w twoim życiu, odkrywasz Jego łaskę, która zmienia twoją perspektywę na teraźniejszość i przyszłość. Widzisz swoje życie inaczej. A kiedy odkrywasz tę łaskę i to, że jesteś, możesz być częścią Bożego planu, Bożej historii, to zaczynasz też dostrzegać innych ludzi i chcesz tę łaskę przekazywać dalej. Levi Coffin był jednym z tych, którzy doświadczyli łaski. On też widział swoje życie jako część większego planu Boga. Przeprowadził się z południa Stanów na północ, do Newport w stanie Indiana. Tam prowadził sklep, miał dom i ten dom był ważnym punktem na trasie tak zwanej kolei podziemnej. To taki umowny szlak z południa Stanów Zjednoczonych do Kanady. To był szlak przerzutowy dla zbiegłych niewolników. Kiedy uciekali z południa, gdzie niewolnictwo było legalne, dostawali się na północ, gdzie już było nielegalne, ale ciągle byli zagrożeni i tam przerzucano ich z północy do Kanady, gdzie naprawdę byli wolni. Levi Coffin powiedział, że jego dom będzie punktem przerzutowym. I bywało tak, że w tym domu było 17 zbiegłych niewolników jednocześnie. Jego sąsiedzi o tym wiedzieli i nie podobało im się to za bardzo. Dla nich to było skandaliczne, że coś czarni się kręcą po ich mieście, że mieszkają w sąsiedztwie, że robią niebezpieczne rzeczy. Więc grozili mu, że go zabiją, że spalą jego dom. A on sam doświadczył łaski od Boga i wiedział, że jego życie jest częścią większej historii. Mówił tak. Biblia mówi, że mamy karmić głodnych, ubierać nagich, ale nic nie mówi o kolorze ich skóry. Boża łaska jest dla wszystkich. A dobra wiadomość, tam gdzie dociera, powoduje wielkie zamieszanie. I tak samo jest z nami, kiedy dociera do nas. Nagle widzimy, że nasze życie ma sens, że jest częścią większej, wielkiej historii. I odkrywamy też, że mamy zadanie do wykonania i że mamy cel, do którego zmierzamy. A więc dobra wiadomość jest taka, że choć życie nie jest łatwe, to dzięki dobroci Boga już wiesz, po co tu jesteś i na co czekasz. A dobra wiadomość powoduje wielkie zamieszanie i może też zamieszać w Twoim życiu.